stały punkt popołudniowy od poniedziałkowego przy naszym telefonie. Pan doktor Rafał Brzeski, dzień dobry.
Dzień dobry.
O, i teraz słyszymy się głośno i wyraźnie i zamieniamy się w słuch.
W związku z czym ja zaczynam głośno i wyraźnie czytać wiadomości. Brytyjscy konserwatyści z premierem Borisem Johnsonem na czele zmierzają ku wygranej w zapowiedzianych na 12 grudnia wyborach powszechnych. Według sondażowni YouGov, która przeprowadziła 270 tysięcy wywiadów, konserwatyści zdobędą 42% głosów, czyli o 12% więcej niż Partia Pracy. Uwzględniając wyniki YouGov, pracownia Data Praxis wyliczyła, że konserwatyści uzyskają 349 miejsc w parlamencie, czyli o 57 mandatów więcej niż obecnie. Natomiast Partia Pracy straci 30 miejsc i zdobędzie 213 mandatów. Przeciwnicy ograniczania swobód demokratycznych w Hongkongu i narzucania regionowi totalitarnych zasad Pekinu zdobyli prawie 90% miejsc w 452 samorządach lokalnych. Porażka propekińskiego establishmentu oraz szefowej administracji Hongkongu Carrie Lam jest druzgocąca. Sama Lam przyznała dzisiaj, że jej administracja poważnie przemyśli, jak to określiła, głęboko zakorzenione problemy społeczne. Przeciwnicy dyktatury Pekinu od miesięcy domagają się dymisji pani Lam i przywrócenia swobód, jakie uzgodniły Chiny Ludowe, przejmując zarząd nad dawną kolonią brytyjską. Jak podała agencja TASS, Maria Butina, która po odbyciu kary więzienia została deportowana ze Stanów Zjednoczonych do Rosji, przyjęła propozycję objęcia stanowiska rządowego obrońcy Rosjan przebywających w więzieniach zagranicznych. Maria Butina należy do nielicznych agentów wpływu, którym udało się skazać prawomocnie za ich działalność. Było to możliwe tylko dlatego, że przyznała się do winy. Działała w konserwatywnych środowiskach Partii Republikańskiej Stanów Zjednoczonych oraz w politycznie liczących się ugrupowaniach obrońców prawa do posiadania broni. Grupa włamywaczy obrabowała muzealny skarbiec Augusta Mocnego w Dreźnie. Około godziny 5 rano dzisiaj włamywacze zrobili krótkie spięcie w rozdzielni obsługującej muzeum, wyłączając aparaturę alarmową. Następnie wybili okno sali, gdzie były wystawione historyczne prestioza. Potem wynieśli kosztowności, diamenty oraz zbiory kamieni szlachetnych, natomiast zostawili przedmioty ciężkie i dużych rozmiarów, takie jak cenne wazy i malowidła. Łup włamywaczy szacuje się na setki milionów euro. Policja prowadzi intensywne dochodzenie, ale przestępcy są nadal na wolności. Dyrekcja muzeum chwaliła się niedawno, że skarbiec Augusta Mocnego jest tak bezpieczny jak słynny Fort Knox w Stanach Zjednoczonych. No, okazało się, że tak nie do końca.
Zobaczymy, panie profesorze, co się stanie z Fortem Knox w najbliższych tygodniach.
No teraz to nie wiadomo, bo jak już chłopcy zdobyli, że tak powiem, praktykę z takim niemieckim, no to może spróbują się z amerykańskim. I jeszcze jedna wiadomość niemiecka. Dr. Oetker, rodzinna firma niemiecka, której wyroby od proszku do pieczenia pomrożoną pizzę leżą na półkach każdego supermarketu, również w Polsce, po 80-leciach zaczyna oddawać właścicielom dzieła sztuki zagrabione przez Niemców w latach II wojny światowej. Właśnie z medialnym szumem zwróciła potomkom prawowitego właściciela obraz Czarownik i Smok niemieckiego malarza Karla Spitzwega. Imperium spożywcze dr Oetker zbudował Rudolf Oetker, który w latach 30. wstąpił do NSDAP, a w 41. roku, oczywiście ubiegłego stulecia, zaciągnął się ochotniczo do Waffen-SS. Kontakty zdobyte w nazistowskiej partii i w SS wykorzystywał do pozyskiwania zamówień i przydziałów ludzi wywiezionych z państw okupowanych do niewolniczej pracy w Niemczech. Firma dr Oetker była też czołowym dostawcą budyniu dla Wehrmachtu. Za osiągane zyski rodzina Oetkerów kupowała dzieła sztuki, widząc w nich najlepszą lokatę kapitału na wypadek przegrania wojny przez III Rzeszę. Coś w tym jednak było, w tych przewidywaniach, bowiem za pośrednictwem kontaktów Rudolfa Oetkera z SS kupowano biżuterię, wyroby ze złota i srebra, porcelanę oraz setki obrazów. I obecnie kolekcja Oetkerów oblicza się na ponad 4500 pozycji, a wartość imperium spożywczego Oetkerów oszacowano w 2014 roku na kilkanaście miliardów euro. I jeszcze na zakończenie wiadomość ze Stanów Zjednoczonych, gdzie wegetarianie, pescetarianie, czyli ci, co nie jedzą mięsa i drobiu, ale jedzą ryby, oraz fleksitarianie, czyli ci, którym zdarza się przekąsić jakieś smaczne mięso, z napięciem czekają na pojawienie się w sklepach jakiegoś atrakcyjnego zastępczego indyka, który winien pojawić się na stole w przypadające w tym tygodniu święto dziękczynienia. Alternatywne roślinne burgery uzyskały już dawno aprobatę i zagarnęły 5% mięsnego rynku, ale okazuje się, że wyglądem, mięsistością i smakiem indyk jest nie do pobicia i nie do podrobienia. Jest wprawdzie w sklepach imitacja z tofu, ale jak stwierdził Mike Leonard, czołowy technolog eksperymentalnych wyrobów z roślinopochodnych, najlepsze produkcje to wciąż nie to samo, co pieczony indyk z kruchą skórką i borówkami.
I trudno się nie zgodzić, bo
co
może być lepszego niż dobry, soczysty i wypieczony indyk, nie tylko w święto dziękczynienia, ale w każdy inny dzień poza piątkiem, rzecz jasna, lub innym dniem postnym. Tutaj kończymy informację, a za chwilę przejdziemy do analizy tego, co się wydarzyło na świecie w mijającym tygodniu.
Popołudnie Wnet.
Przy telefonie cały czas dr Rafał Brzeski, politolog. To z tego morza informacji wyciągnijmy ten skarbiec doktora Oetkera, bo rzeczywiście pamiętam różne produkty, nawet nie wiem, czy to jest już auto, czy to już jest reklama, czy jeszcze nie jest, na przykład budyń. Zawsze można było sobie zrobić w niedzielne popołudnie te firmy tego szpana, a teraz się okazuje, że to jest pan, który nie tylko robi dobre galaretki i budynie, ale także całkiem skutecznie sobie zrobił niezłą galerię sztuki. 4,5 tysiąca eksponatów, to mało kto ma w domu tyle dzieł sztuki.
No, do tego jeszcze pan Rudolf Oetker i jego firma, dr Oetker, działali w czasie wojny nie tylko na rynku produktów spożywczych, ale jak najbardziej mieli poważne udziały w produkcji pocisków do haubic oraz innego wyposażenia wojskowego. Także to tutaj na wielu polach działał, ale i tutaj chciałem właśnie powiedzieć, że z tym kolekcjonowaniem dzieł sztuki to miał sporą konkurencję i to zinstytucjonalizowaną. Albowiem, jak się okazuje, w III Rzeszy to nie tylko tak na własną rękę łupiono, kradziono, rabowano i wywożono, a potem sprzedawano, ale również instytucjonalnie. I tu te instytucje, że tak, konkurowały ze sobą. Hermanowi Göringowi podlegało Devisenschutzkommando, złożone z oficerów SS oraz zaprzysiężonych urzędników Biura Śledczego Służby Celnej Zarządu Finansowego Rzeszy. I to, że Devisenschutzkommando przede wszystkim zajmowało się wygarnianiem skrytek w bankach i wyciąganiem z nich oraz z różnych depozytów w różnych instytucjach finansowych tego, co można było sprzedać jak najszybciej w krajach neutralnych i zamienić na gotówkę. Wobec czego złoto, srebro, biżuteria, diamenty i dzieła sztuki między innymi. To było Devisenschutzkommando Hermana Göringa. Ale i konkurencją, zwłaszcza na terenie Holandii, była dla Devisenschutzkommando Eisenstab Reichsleiter Rosenberg, czyli grupa specjalna dla rabowania dóbr kulturalnych podległa Alfredowi Rosenbergowi. I to właśnie ten twórca teorii o niemieckich nadludziach. No i dla twórcy teorii o niemieckich nadludziach, niemieccy nadludzie wygarniali co cenniejsze eksponaty w muzeach w krajach okupowanych. Kolejno poczynając od Austrii, później w Czechach, później w Polsce i tak dalej. Podobnie w kolejnych krajach działała grupa specjalna Reichsleitera Martina Bormana. A to z kolei było pod hasłem budowy kosmopolitycznej stolicy kulturalnej tysiącletniej Rzeszy, jaką miało być rodzinne miasto Adolfa Hitlera, czyli Linz. W tymże Linzu miało być zbudowane Muzeum Führera z gigantyczną kolekcją dzieł sztuki. I politycznie poprawne i rasowo poprawne eksponaty właśnie ta grupa specjalna Bormana wybierała, a jej reprezentantem na Polskę, nazwijmy to w ten sposób, taki, który, że tak powiem, rabował polskie dzieła sztuki, od 40 roku był osobisty ekspert Hitlera, Hans Posse. No i teraz jak doszliśmy do polskich spraw, to tak jakoś dziwnie się zachowuje Berlin do dzisiaj, albowiem przy okazji 80. rocznicy wybuchu wojny, to minister kultury Piotr Gliński zaproponował swojemu odpowiednikowi, czyli pani Monice Grütters, odpowiedzialnej za niemieckim rządzie za kulturę, żeby wspólnie podpisać apel o zwrot dzieł sztuki zagrabionych w czasie wojny. Nie o użeranie się po sądach i wymigiwanie, a przecież tylko po prostu o zwrot. No i pani Grütter obiecała podpisać taki apel, który miał być skierowany do muzeów niemieckich i do prywatnych kolekcjonerów i właścicieli dzieł sztuki. No ale dwukrotnie nawet zapewniała, że taki apel podpisze, ale w końcu nie podpisała. I w Berlinie nie chcą oddać zagrabionych w Polsce dzieł sztuki. Ba, nie chcą nawet skłonić tych, którzy zagrabili i posiadają, do tego, żeby oddali. No i będzie nas to pewnie znowu kosztowało, bo albo trzeba będzie wykupić.
A czy my już...
się pojawia na aukcjach, albo trzeba będzie sądownie dochodzić, co nie jest ani łatwe, ani proste.
A czy polska strona już wie, ile zrabowanych polskich dzieł sztuki znajduje się w kolekcji pana Rudolfa Oetkera, czy w ogóle w tej chwili już rodziny Oetkerów?
To ja nie wiem, czy Polska wie. I to by się trzeba było spytać, bo to by było nawet bardzo dobre pytanie dla firmy, która no, jest szeroko reprezentowana na polskim rynku. I ma chyba trzy jakieś zakłady swoje, jak się reklamuje w Polsce, czyli tam produkcyjne. No więc może by w ramach, nie wiem, dobrej reklamy sobie... po prostu zwróciła te dzieła.
Jest problem, bo wiemy, że było ostatnio spotkanie naszego ministra kultury w randze wicepremiera, czyli pana profesora Piotra Glińskiego z niemieckim odpowiednikiem i tutaj zdaje się żadnych konkluzji nie było, ani żadnej deklaracji, że Niemcy będą łaskawe zwrócić dzieła sztuki, które są także w prywatnych kolekcjach, a wcześniej należały do Polaków, zostały zrabowane przez Niemców w czasie II wojny światowej.
No niestety tak jest. No i dlatego mówię, że im więcej będzie nacisków z naszej strony, tym być może szybciej by te dzieła sztuki otrzymamy.
No to my
to bez nacisków się nic nie obędzie. No.
Doktor Rafał Brzeski naciska, my się do tych nacisków przyłączamy i być może będzie taki moment w historii świata, że zrabowane dzieła sztuki z Berlina, z Drezna i z innych, nie z Lipska, nie z innych niemieckich miast, czy miast sfery niemieckojęzycznej będą wracać do Polski, a może za nimi pójdą dzieła sztuki, które są zgromadzone w Moskwie, w Petersburgu, a kiedyś należały do Polaków, a może nawet te dzieła sztuki, zwłaszcza książki, które obecnie są skarbem Królewskiej Biblioteki w Uppsali, bo tam też kawał naszego dziedzictwa jest zgromadzony. I tak może kropla po kropli odzyskamy nasze dziedzictwo, które wytworzyliśmy. Panie doktorze, tutaj kończymy. Słyszymy się za tydzień. Doktor Rafał Brzeski był Państwa gościem. Politolog, ekspert do spraw terroryzmu i działania służb specjalnych i nie tylko. Dziękuję bardzo, panie doktorze.